Dzisiaj sięgniemy ponownie. Zrobiliśmy to w środę i zrobimy dzisiaj ponownie. Sięgniemy do księgi Ezdrasza. To niezwykła księga. Już mówiłem to w środę, że dość często sięgamy do księgi Nehemiasza, dlatego że historia, która tam jest opisana, porusza, inspiruje, zachęca. Możemy odnieść nasze życie też do tej historii, a zwłaszcza gdy chodzi o budowanie kościoła. I jakby spychałem trochę na margines księgę Ezdrasza, może nie doceniając mojej nieświadomości. I dlatego też sięgnąłem po nią i ta księga poruszyła moje serce i porusza do dnia dzisiejszego i dlatego staję z takim drżącym sercem dzisiaj przed wami, dzieląc się, moje siostry, moi bracia, tym słowem. Niektóre rzeczy, które powiem, nie będą łatwe. Nie dlatego, że chcę was trzymać w napięciu i to ostrzegam, ale one nie są łatwe do przekazania. Ale tak mówi Boże Słowo, więc mamy taką zasadę, gdy Biblia mówi i my mówimy, gdy Biblia milczy i my milczymy, bez względu na to, czy ta prawda jest wygodna, czy mniej wygodna, to powinna być zwiastowana tak, jak została nam objawiona w Bożym Słowie. Mam też pytanie na rozpoczęcie naszego nabożeństwa, ponieważ to mi uświadomi też, do jakich ludzi mówię, kto z was w tym momencie przechodzi przez trudny okres, jakąś walkę wewnętrzną, zmaganie się z czymś, doświadczenia, które spadły na wasze życie. Czy są dzisiaj tutaj takie osoby? To ta księga jest właśnie dla was. Kiedy czytamy początek tej księgi, i o tym mówiliśmy w środę, powtarzam się, przepraszam, ale to był jakby kontekst tego, co chcę mówić też dzisiaj. Oto Bóg w ponadnaturalny sposób porusza świeckiego monarchę, aby ten zaapelował do Bożego ludu, by oni wrócili do Jerozolimy, by odbudowywać świątynię. Ona 70 lat wcześniej została zburzona. Po wielu setkach latach, gdy w 966 roku została wybudowana przez potomka Dawida, Salomona, to później została też zburzona około 586 albo 7 roku. I znowu przez 70 lat nie istniała i oto repatrianci powracają, aby ją odbudowywać. I rzeczywiście udaje im się powrócić. Za przychylnością tego monarchy, króla perskiego, powracają, odbudowują, wszystko idzie dobrze. I nawet dochodzą do tego momentu, gdzie już ołtarz jest, składają ofiary, widzą też wybudowane fundamenty pod świątynię i radość ich przepełnia i zaczynają śpiewać pieśń chwały i tym w zasadzie zakończyliśmy środowe nabożeństwo, gdy kapłani wystąpili w szatach z purpury, z trąbami, lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski, i zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry, że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Czy wy wierzycie w to? Że jego łaska trwa na wieki, że jego dobroć jest z pokolenia w pokolenie. Także cały lud wznosił głośno krzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Lecz lewici spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię, wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości, także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu luczu, gdyż lud wznosił głośne okrzyki, głos ten słychać było daleko. Oto powstała wielka wrzawa wypełniona wielkim szlochem i też okrzykami radości. Jedni cieszyli się, inni ze wzruszenia płakali. I jeszcze dobrze nie ucichło echo tej radości i jeszcze nie wyschły łzy na policzkach, a już pojawiły się trudności. Już przyszedł kryzys. Już ktoś próbował zakwestionować to, że Boży lud ośmiela się odbudowywać świątynię. I myślę, że to nie jest tylko incydent w historii, ale jest to zasada też, że tam, gdzie widzimy dobre rzeczy, które zaczynają się dziać, od razu pojawia się opozycja. Czy jest to ci bliskie? Oto postanawiasz iść za Bogiem i nagle pojawiają się trudności. Pamiętam, jak jeden z braci tutaj wiele lat temu opowiadał świadectwo, jak to szukał możliwości, żeby się napić. I rzeczywiście szukał po śmietnikach, w innych miejscach, zbierał puszki, był gotowy kraść. Ale kiedy się nawrócił, kiedy oddał swoje życie Jezusowi, stał się wolnym człowiekiem, ludzie drzwiami i oknami próbowali do niego wejść z alkoholem, żeby tylko go odwieźć od Chrystusa. Powiem, całe skrzynki alkoholu się pojawiały, niesamowite możliwości. No promocja co dnia, żeby tylko grzech dostał się do jego życia. Oto pojawiają się trudności. I nie jest to dowód braku miłości. I znowu powinny rozbrzmiewać nasze okrzyki radości i znowu powinny być łzy wzruszenia. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry z pokolenia w pokolenie. Bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, Bóg jest wierny. I moja siostro, mój bracie, jeżeli dźwigałeś dzisiaj swoją rękę, a może nawet nie miałeś odwagi tego zrobić, to chcę ci powiedzieć, że trudności, przez które przechodzisz, nie są wynikiem braku akceptacji Boga dla ciebie, ale być może jest to doświadczenie, z którego ma wyniknąć coś większego i jeszcze wspanialszego. Może pojawiła się opozycja dlatego, że Bóg ma kolejny krok, kolejny etap w twoim życiu. Chce ci coś objawić w ponadnaturalny sposób, aby w tym wszystkim, co On uczyni, nikt nie przypisał tego sobie, ale by tylko Jego chwała mogła się objawić. I oto widzimy ludzi, którzy się pojawiają i chciałbym, żebyśmy śledzili teraz tak bardzo szczegółowo te wydarzenia, które mają miejsce i to, co się dzieje i później jaka jest odpowiedź na te wszystkie rzeczy złe, które się pojawiają wymierzone przeciwko nam. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego, tak jak i wy. Składamy mu ofiary od czasów Archadodona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Widzicie, nie wygląda to na zagrożenie. Oto wydaje się, że jest to propozycja nie do odrzucenia. Oni budują świątynię i kolejne ręce do pracy się pojawiają. Kolejne osoby, które swoim wysiłkiem chcą to wspierać. Ale odpowiedź tych ludzi jest nie. Może to być zadziwiające, ale mówią: nie, nie chcemy waszej pomocy. Wiecie, zastanawiałem się, dlaczego taka propozycja wydaje się nie do odrzucenia, jednak jest odrzucona. Jakie zagrożenie wynikało z tego, że oni chcieli przyłożyć do tego swoje wysiłki? Wiecie jakie? Bo gdyby razem z Izraelem budowali tą świątynię, to później by mówili: mamy prawo do tego, żeby nią zarządzać, żeby mieć wpływ na to, co się tam dzieje. I to już nie służyłoby świętości Boga i Jego chwale, ale mogłoby się stać zagrożeniem, dlatego by Bóg odbierał to, czego jest godzien. Tak myślę sobie, jakie zagrożenia czyhają. Oto pojawia się jakaś intratna, wydaje się, propozycja. Przechodzisz przez kryzys i ktoś podsuwa ci odpowiedź, która wydaje się na wyciągnięcie ręki, tylko przyjąć. Ale bądź uważny, jeżeli to nie służy chwale Boga, to może być pułapką, może być związaniem dla twojego życia. Oto przechodzisz przez trudności emocjonalne i pojawia się ktoś, kto chce cię bardzo pocieszyć. Bardzo uważaj, bo ta osoba nie musi być posłana od Boga. Przechodzisz przez trudności finansowe i oto pojawia się propozycja pracy, ale jako człowiek wierzący wiesz, że sposób, w jaki będziesz te pieniądze zarabiał, nie do końca jest zgodny z Bożą wolą i zwiąże twój umysł i serce, ale na wyciągnięcie ręki masz sporą sumę do zgarnięcia i oto jest niebezpieczeństwo. Jeżeli to zrobisz, będziesz związany. Może być tak, że zatrzyma to twój duchowy rozwój i twoje życie na wiele lat. Ile to razy widzieliśmy ludzi, którzy tutaj klęczeli, oddawali życie, a za chwilę ktoś już na nich tam czekał na zewnątrz, próbując ich zachęcić do grzechu, mieć wpływ na ich życie. Musimy być uważni jakoś Kościół. Budujemy Boże Królestwo, które ma służyć wielkiemu Bogu. Amen. I nie chcemy, aby ktokolwiek w to ingerował, próbując zawładnąć, mieć wpływ, ukierunkowywać nas na sposób myślenia. Nie chcemy wchodzić w jakieś nieświęte przymierza, które mogłyby związywać naszą pobożność, naszą duchowość, kwestionować autorytet Bożego Słowa albo interpretować w dowolny sposób. Nie, chcemy być wolni, chcemy być Kościołem, który jest powołany przez Boga, służy Mu bez względu na cenę, którą przyjdzie nam zapłacić. Amen. Uważaj na swoje życie. Bądź wierny Bogu, nawet gdy pojawia się trudność. Po pieśni chwały, ile to razy po nabożeństwie wychodząc z tego miejsca, jeszcze rezonans twojego serca rozbrzmiewał uwielbieniem, a już pojawił się telefon, już pojawiła się jakaś trudność, która próbowała ci to zabrać. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Musimy być bardzo, bardzo uważni. I oni tutaj rzeczywiście byli mądrymi ludźmi i zrobili mądre postanowienie. I później dalej czytamy 4 rozdział i 4 wiersz. I studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przykupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia. Oto kolejna rzecz. Oni nie poprzestają na tej propozycji, ale idą dalej. Zaczynają niepokoić, zaczynają nękać, będą chodzić. Wiecie, co mówi Biblia? Wiecie, co mówi autorytet Bożego Słowa? Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie. On będzie próbować. W jego naturze jest to, żeby cię kusić, żeby cię nękać. Ale twoją naturą, którą Bóg włożył w twoje serca, jest to, abyś jako Boże dziecko zachował się zgodnie z tym, do czego jesteś powołany. Przeciwstaw się temu. Powiedz, nie pozwolę, aby moje serce było tym zastraszone, było zaniepokojone. Jako ludzie wiem, że mamy pewne słabości. I tak łatwo jakaś jedna rzecz może wbić się w nasze myśli. Nawet jakiś jeden SMS, jakieś głupie słowa. Wiecie, nie chcę wchodzić w szczegóły i nie mam do tego prawa, żeby dzielić się tym świadectwem, ale niedawno pewien brat podzielił się ze mną informacją, jak przez SMS-y pokłócił się z kimś, kto był wiele set kilometrów stąd i ich przyjaźń niemal legła w gruzach. Przez głupie słowa, które padły, wbiły się w nich tak mocno, wywołały lawinę emocji i nie ma przyjaźni. Wierzący ludzie. Ale do takich rzeczy może dojść. Nie pozwól, aby jakiekolwiek złe słowo zastraszyło twoje serce. Ludzie będą mówić, będą próbować mieć wpływ na twoje życie, będą próbować manipulować tobą, będą podważać to, że jesteś człowiekiem wierzącym. O, skoro jesteś wierzącym, to dlaczego przez ten cały kryzys przechodzisz? Dlaczego te trudności cię spotykają, przeciwności? A może właśnie dlatego, ponieważ jesteś Bożym dzieckiem. I przechodzisz przez to. I możesz robić to również z podniesioną głową i nie pozwól, aby żadna zła wieść nie zastraszyła twoje serce. Niech ono będzie wolne. Powiedz, możemy powiedzieć tak, jak nasi poprzednicy. Pan może dać, Pan może wziąć, ale Jego imię niech będzie pochwalone. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, wciąż śpiewamy pieśń pełną chwały, uwielbienia. Wciąż Bóg jest godzien, aby wznosić okrzyki radości i wylewać łzy szczęścia przed Jego obliczem. Bo Pan jest Bogiem. I On jest moim Bogiem. On jest Bogiem i Panem tego Kościoła. On jest twoim Bogiem i Panem twojego życia. I nie pozwól, aby ludzie cię zastraszali, aby cię oczerniali, aby cię oskarżali. Będą to robić, ale nie pozwól, aby to miało niszczący wpływ na twoje życie. Czy myślicie, że na tym poprzestali? Mało tego, złożyli pismo do króla, aby ten zbadał, że Izrael, że Juda, że ci ludzie są buntownikami w naturze. Jeżeli odbudują świątynię, odbudują mury, to przestaną płacić podatki i zaczną też wywierać presję na inne ludy, bo przecież w historii byli mocarstwem. Za króla Dawida rzeczywiście byli wielkim mocarstwem. Oni rządzili tamtym regionem. Bóg był razem z nimi, objawiał swoją chwałę. Za Salomona ekonomicznie rozkwitali, a później przyszedł podział i przyszło odstępstwo, ale można było dowiedzieć się o tym z ksiąg historii. I rzeczywiście król wejrzał na historię i zobaczył, że to miasto rzeczywiście było kiedyś prosperujące i dlatego wydał dekret, aby nie budowano świątyni, zakazał budować świątynię. I oto mamy z jednej strony nakaz królewski, który mówi budować, a później inny monarcha mówi zakazuje budowy. I komu być posłusznym? Mamy obietnicę, że mamy budować i mamy słowo później, żeby tego nie robić. I rzeczywiście jest to trudna sytuacja. Jest to tak, jak czasami i madło ściskamy i dwie szczęki, a w środku jest orzeszek i zaczyna trzeszczeć. Ktoś z was był w takim położeniu? Jeżeli nie, to na pewno będziemy. I sytuacja jest napięta, bolesna i dotkliwa dla nas. I wiecie, co się dzieje wtedy? I chciałbym, żebyśmy przyjęli to jako radę. Wtedy wystąpił prorok Ageusz i Zacheusz, syn Iddy, prorocy i prorokowali Żydom z Judei w Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. I oni prorokowali, że mają odbudować świątynię. I oto mają słowo od Boga. Kogo posłuchać? Prawo króla mówi nie, ale słowo Boga mówi budujcie bez względu na to, że jesteście zastraszeni. Komu okazać wierność? Komu okazać posłuszeństwo? powiem, któremu Bogowi się pokłonimy, któremu damy posłuch w naszych sercach. Myślicie, że to jest łatwe, dopóki nie znajdziesz się w takiej sytuacji, to nie możesz powiedzieć, jak to jest trudne. Oto ludzie mogą coś mówić i oto Bóg coś mówi, a ty musisz dokonać wyboru. I oby nasze serce było na tyle wierne, na tyle pokorne i na tyle szczere i oddane, by skłonić się i nawet nie tylko trochę, ale zdecydowanie w stronę Boga. I kiedy przechodzisz przez trudności, kiedy zmagasz się z walką, będą różne podpowiedzi, różnych rozwiązań, ale proszę Cię, zanim cokolwiek wybierzesz, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, posłuchaj tego, co ma do powiedzenia Bóg. Czytaj Boże Słowo we dnie i w nocy, ponieważ tam utkwita ukryta prawda dla Twojego życia. Tam już Bóg objawił odpowiedź dla Twojego serca. A może przyjdzie jakiś brat albo jakaś siostra, położy rękę na Twoim ramieniu i będzie się modlić i będzie prorokować nad Tobą i da odpowiedź tym zamysłom, które nawet jeszcze nie były objawione, ale dotkną Twojego życia. Czy ktoś z Was tego doświadczył? Jeżeli nie, to spróbujcie, wyjdźcie tutaj na środek z otwartym sercem, a zobaczycie, jaką będziecie mieli ucztę. Nie rozstrzygaj tylko tego we własnym umyśle i własnej mądrości, ale poddaj się autorytetowi Boga i Jego Słowu, a On dalej Cię poprowadzi. Jego prawda zawsze zatriumfuje, nawet jeżeli w tym momencie wydaje się trudna do zrealizowania, ale taka jest cena, którą musimy płacić również jako ludzie wierzący, wybierając Boga, służąc Jemu, a nie mamonie, służąc chwale Boga, a nie naszej wygodzie. Wystąpił prorok. Kiedy czytałem księgę i Zachariasza, i Aggeusza, oto zwłaszcza Aggeusz wzywa naród izraelski do odbudowy i mówi tak, żyjecie w wygodnych miejscach, macie piękne, przyozdobione domy i krzątacie się wokół swojego domostwa, a dom Pana stoi w ruinie. Mówi, ale tak naprawdę też zbieracie, ale nie macie. Siejecie, ale nie żniecie tyle, ile potrzebujecie. Pijecie, ale nie nasycacie się. Jecie, ale nie jesteście spełnieni. Nie ma niczego, co by was satysfakcjonowało. Dlaczego? Bo to, co najważniejsze, zostało odłożone. Wzywam was, abyście na nowo podjęli trud budowy. I to mówi w tym czasie, kiedy jeszcze nie mieli przychylności, jeszcze nie było odpowiedzi. O, łatwo jest śpiewać tą pieśń, gdyby przyszedł list nakazujący, że teraz już możemy odbudowywać, wszystko jest w porządku, ale trudno jest budować pod presją, pod niebezpieczeństwem, bo oto może na nowo pojawić się król ze swoimi wojskami i zmienić z planety Ziemia, ten skrawek świętej ziemi. Ale tak się nie stanie, ponieważ Bóg powiedział, że Jego świątynia, Jego dom będzie odbudowany. I wiecie co? Pan Jezus powiedział 2000 lat temu, zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I przez 2000 lat wrogowie próbowali niszczyć kościół. Zabijali, torturowali, męczyli. Wszystkie siły zła sprzysięgły się, by tą garstkę wierzących w Jerozolimie zniszczyć. I zdołali? Czy myślisz, że Bóg zmienił swoje zdanie? Że On dzisiaj też nie objawi swojej chwały w Twoim życiu? Posłuchaj Boga. Posłuchaj Jezusa. Posłuchaj Jego słowa. A gwarantuję Ci, że będziesz zwycięzcą. I widzieli, jak jest też i przychylność Boga nad ich życiem. I widzieli, lecz oko ich Boga strzegło starszych żydowskich i nie powstrzymali ich pracy. Oto Bóg patrzył i Bóg strzegł ich. A starsi żydowscy budowali i posuwali się z budową naprzód zgodnie z proroctwem proroka Geusza i Zachariasza, syna Judy, i dokończyli budowę. I wiecie, i później zdarzyło się nawet tak, że ponownie wyszedł kolejny dekret, kolejne pismo poszło i odpowiedź, która nakazała, przywracała możliwość budowy i stało się to za króla Dariusza, który okazał im tyle przychylności. I kościół, i świątynia, i Boże dzieło jest wykonywane. To było 2500 lat temu. Ale ta historia nie jest tylko cieniem przeszłości, ale jest rzeczywistością, która również i dotyka naszego życia. I oto pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobili, to świętowali, czcili Boga, oczywiście cieszyli się z tego, że świątynia została odbudowana i zrobili też wyjątkową rzecz. I zabili więc baranka paschalnego za wszystkich dawnych jeńców i za swoich braci kapłanów oraz za samych siebie. Chcę wam tylko powiedzieć, że gdy przeczytałem to słowo, zadrżałem. Autentycznie zadrżałem, ale dlatego, że kolejne słowa spowodowały to drżenie serca. Bo to wydaje się, wykonują rytualną rzecz, wykonują to, co zrobili też ich ojcowie, gdy wychodzili z Egiptu. Zabili baranka paschalnego, zgodnie ze słowem Pana, pomazali odrzwia krwią baranka. I wiemy, że gdy anioł śmierci przechodził przez Egipt, to nie wszedł do tych drzwi, które były pomazane krwią baranka. Pamiętacie to? I na pamiątkę tego wydarzenia, święto, oni mieli na nowo składać baranka paschalnego, aby uczcić to wydarzenie, oddać chwałę Bogu i pamiętać o tym, że Bóg wyprowadził ich z niewoli. Ale spożywali go nie tylko synowie izraelscy, którzy powrócili z wygnania, lecz także wszyscy, którzy odłączyli się od nieczystości pogan w tej ziemi i przystali do nich, szukając Pana Boga Izraela. Czy wiecie, że to wydarzenie, to święto Paschy, widzimy później w osobie Pana Jezusa, który jako baranek niewinny składa samego siebie w ofierze za nasze grzechy. Czy ktoś z was w to wierzy? Każdy z nas, myślę, kto ma trochę teologii w sercu, trochę doktryny, to wie, że to święto jakby zapowiadało nawet przyjście Pana Jezusa i Jego triumf, Jego zwycięstwo, Jego wolność, Jego ofiarę. Ale zobaczcie, kto mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Oto Izraelici, naród powołany, uświęcony, nabyty przez Boga, wykupiony z Egiptu, i poprowadzony do ziemi obietnic i wprowadzony tam z wielką mocą i okazana była im wielka łaska. Wybrany naród, to co ich strzegło, to Boża obecność, Jego słowo, ale również mamy tam zapowiedź, że mogli przystąpić nawet ludzie pochodzenia pogańskiego, którzy postanowili odłączyć się od nieczystości pogan. Gdzie przystępujemy co niedzielę do stołu Pańskiego. Wyciągamy rękę, by jeść chleb i pić z kielicha. Nieraz czynimy to po prostu, bo jest zwyczaj. Oto jest kolejna niedziela, oto jest kolejny czas, kiedy mamy wieczerzę. Oto jeden z braci znowu powiedział jakieś słowo zachęcające, stajemy, sięgamy. Ale tak naprawdę, czytając to słowo, uświadamiamy sobie, kto ma prawo do tego sięgać. Wiecie, proszę zrozumcie mnie, ja nie chcę teraz być jakiś oskarżycielski, krytyczny, ale jednym z warunków jest to, żeby odłączyć się od tego, co oferuje nam świat, by sięgać ze stołu Pańskiego po to, co święte. Mam rację? Jeżeli tego nie przestrzegamy, wiążą się z tym konsekwencje dla naszego życia. Każdy z nas może ponieść je w osobistym życiu i my również jako Kościół. Nie jesteśmy strażnikami, by chodzić teraz i nakazywać, ty możesz, ty nie możesz, ty powinieneś, ty nie, bo każdy to musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu. Ale to, co przyświeca mojej myśli, to to, że obyśmy to, co święte, nie uczynili pospolitym. Obyśmy to, co święte, nie uczynili pospolitym, czymś zwyczajnym, czymś, co się nam należy, coś, po co sięgamy z taką łatwością. Ale widząc tych ludzi, którzy przeżywali tak wyraźnie Bożą obecność, oni sięgali po to z drżeniem serca. Czyż również i wtedy nie powinno towarzyszyć nam to, o czym czytaliśmy na początku, że śpiewali pieśń chwały, że Bóg jest Bogiem łaski, a Jego dobroć jest z pokolenia w pokolenie? Kiedy sięgamy po chleb i pijemy z kielicha Pańskiego, rozpatrujemy nie tylko to, co wydarzyło się wtedy tam w Egipcie, gdy Bóg wyprowadził swój naród, ale to, co wydarzyło się na Golgocie, to, co wydarzyło się w dniu zmartwychwstania, to, co wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy, gdy Pan Jezus zapowiedział swoją śmierć, ale też swoje zmartwychwstanie po to. I właśnie jaki jest cel świętowania Paschy? Dlaczego Izrael to robił? Po to, żeby anioł śmierci nie wszedł. Wiecie, powiem wam, co ja myślę, do czego doszedłem, analizując to słowo. Wiecie, kiedy Izrael przestał być narodem niewolniczym? Kiedy skończył się czas niewoli? Czy gdy wyszli z Egiptu? Nie, tak nie myślę. Czy gdy weszli do ziemi obiecanej? Nie, tak nie myślę. Wiecie kiedy? Kiedy złożyli baranka paschalnego. Ponieważ ofiara została złożona. Ponieważ już więcej anioł śmierci nie miał do nich dostępu. Kiedy my stajemy się wolnymi ludźmi? Kiedy zaczynamy żyć już takim super pobożnym życiem? Nie. Kiedy uświadamiamy sobie i przez akt wiary przyjmujemy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. On przelał swoją krew, abyśmy byli wolni. W tym dniu, w tym momencie, w tej chwili jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. Jakże ogromnym przywilejem dla nas jest sięgać po ten chleb. Oto widzimy, że odpowiedzią na kryzys jest to, żeby wybrać Boże Słowo ponad to, co próbuje zainfekować nam świat. Oto Bożą odpowiedzią jest to, że nie dajemy się zastraszyć, ale przyjmujemy Boże obietnice, ale również jest to, że mamy udział i świadomie mamy udział we krwi naszego Pana, w przelanej krwi, w Jego odkupieńczej ofiary za nasze grzechy. I On ma moc o nas się zatroszczyć. To było bolesne, to było trudne. Słowo Boże również mówi, że mamy udział również i w tym, że cierpienia znosimy ze względu na to, że i On poniósł nasze winy tam na krzyż. On cierpiał i my czasami również na chwilę bywamy zasmuceni, bywamy obciążeni trudnościami, aby jeszcze większa chwała mogła się objawić. I oto widzimy tą historię narodu izraelskiego, który rzeczywiście raz ma obietnicę, później ktoś się temu przeciwstawia, ale na nowo Bóg wynosi swój lud. Zawsze, ostatecznie Bóg zwycięży. Moja siostro, mój bracie, dlatego proszę, nie poddawaj się. Zbyt szybko nasze ręce opadają, zbyt szybko się poddajemy, zbyt szybko rezygnujemy. Proszę, nie czyń tego. Wiecie, łatwo byłoby być w tej historii umieszczonym, wiedząc, jak ona się zakończy. Łatwo byłoby dokładać kolejną cegłę, gdy Ageusz i Zachariasz prorokują, że tak ma być odbudowywana świątynia, bo wiemy, jak ta historia się zakończyła triumfem, ostateczną odbudową i chwałą, która wkroczyła do tego miejsca. Ale my również przecież wiemy, jak ta historia się kończy. Wiemy, co zostało nam objawione. Wiemy, że Jezus powraca w swojej chwale i mocy. Wiemy i jesteśmy w zwycięskiej drużynie. Możemy przykładać dzisiaj kolejną cegłę, nasze ręce, nasze życie do tego Bożego dzieła i triumfować. Ten kryzys być może jest powodem, abyś jeszcze baczniejszą uwagę zwrócił na to, co Boże. Może zaniedbałeś swój dar, swoje powołanie. Nie chcę tutaj oskarżać, ale chcę, żebyście tylko rozstrzygnęli to. Może Bóg chce potrząsnąć nami i mówi, moja córko, wróć. Wróć do tego, co zawsze było moją wolą dla twojego życia, co zawsze dawało ci radość, w czym byłeś szczęśliwy. Wróć do tego, proszę cię, a ja zatroszczę się. Nie musisz krzątać się wokoło swojego domu. Ja sprawię, że nawet to, co szarańcza zjadła, odbuduję, ponieważ jestem twoim Bogiem. Wszelkie złoto i srebro, wszystko należy do mnie. Jestem Bogiem chwały. I On jest twoim Bogiem. On jest moim Bogiem, który ma moc zatroszczyć się o swój Kościół w Dąbrowie Górniczej. Nawet gdy występują przeciwko nam. Może to nie było wielkie doświadczenie, ale gdy mieliśmy tą grupę z Włoch i oni też zwiastowali Ewangelię na ulicy, dość głośno podkręcili muzykę, muszę przyznać. I tam były dwa bloki i jedna z pań przyszła, dowiedziała się, że ja jestem za to odpowiedzialny. O, biada mnie biednemu. No i rzeczywiście ruszyła na mnie w taki oskarżycielski sposób, co my sobie tutaj wyobrażamy, co my robimy, zakłócamy spokój. To było niedługo, jakieś 2 godziny. I wiecie, na początku ta informacja mnie trochę tak obciążyła, ponieważ rzeczywiście, myślę sobie, może rzeczywiście zabieramy tym ludziom spokój, może rzeczywiście nie powinniśmy tego robić. I zacząłem rozmawiać z jakąś panią, taką kobietą, która tam na chwilę się zatrzymała i cieszyła się tym, co ci Włosi robią. I ona mówi, wie pan co, niech się pan w ogóle nie przejmuje. Jak tutaj są Dni Dąbrowy, to od rana do wieczora, karuzele, wszystko. I jakoś nie przeszkadza. Mówi, a teraz trochę dobrego i od razu jest opozycja. I wiecie, że ta świecka kobieta mnie uspokoiła. zamiast sięgnąć do Bożych obietnic, to musiał Pan Bóg tą kobietę przysłać, żeby przemówiła do rozsądku pastora. I mówię, dobra, nie grają. Mówię, możemy robić dalej. I rzeczywiście wielu ludzi zareagowało na Ewangelię. Pan sprawił im radość, przychylnie nastrajając do nich serce króla asyryjskiego, tak iż wspierał ich przy pracy nad domem Bożym, a Boża ręka strzegła ich. I później idąc dalej, widzimy, jak oni powracają całymi grupami do Izraela. I jedna rzecz, która towarzyszy sercu, który jest w potrzebie, kryzysowi, który nam towarzyszy, to świadomość, której tak bardzo potrzebujemy, a ona jest zawarta w tym oto słowie. Jako że była nad nimi ręka dobrotliwego Boga. Wiecie, nie zobaczysz dzisiaj tego oczami swoimi fizycznymi, ale gdyby na chwilę Pan otworzył ci twoje serce i twoje duchowe oczy, to zobaczyłbyś, że nad twoim życiem jest ręka dobrotliwego Boga. Ona naprawdę jest. Bóg jej nie cofnął. On powiedział nam w Ewangelii, że nikt nie wyrwie nas z Jego dłoni. Nie ma takiej mocy, która by cię wyciągnęła z objęć Bożej miłości. Jeżeli ty sam nie zechcesz, ona jest nad twoim życiem i również nad tą sytuacją. Ale to Boża miłość powinna spowodować, że nasze serce drży jeszcze bardziej, kolana są ugięte, a język wyznaje, że Pan jest Bogiem. Oby to, co święte, nie stało się pospolite, a to, co pospolite, żebyśmy Mu nie nadali godności świętości. Obyśmy byli w tym wierni, a wierzę, że Bóg zatroszczy się o wszystko inne, co dotyczy naszego Boga. Muszę przerzucać kolejne tu fragmenty. Oni nabrali otuchy, o tym czytamy znowu w 7 rozdziale, w 28 wierszu. To też ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana, mojego Boga, była nade mną, zabrałem naczelników Izraela i ruszyli ze mną. A później widzimy kolejny fragment w wierszu 21, 8 rozdziału. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawą, co? Post. Czytacie już za mną, prawda? Abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Być może w tej kryzysowej sytuacji, w której jesteś, powinieneś sięgnąć po narzędzie, które Bóg ustanowił i ono jest skuteczne. A jest nim post i modlitwa. Jest nim ukorzone serce przed Bogiem. Może o tym zapomniałeś, ale wierzę, że kiedy Bóg widzi zgięte kolana, ukorzone serce, to jest to wystarczająca szata, by zaprosić nas na bankiet chwały. Wystarczająca. On nie zapomni o tobie. Myślę, że kiedy my jako Kościół też wzywamy do postu, możemy śmiało nakazać, ale jeżeli w tym nie będzie naszego serca, jeżeli w tym nie będzie ukorzenie naszego ducha, nie będzie pragnienie wołania do Boga, to nawet to, co święte, stanie się pospolite, stanie się jedynie ceremonią. Ale jeżeli w tym będzie twoje serce, to Bóg objawi też w tym wielką swoją moc i wielką swoją chwałą. I chciałbym jeszcze jeden fragment i później jeszcze jeden i tym zakończymy. Rozdział 8, wiersz 28. Po czym rzekłem do nich, wy jesteście poświęceni Panu, naczynia także są poświęcone. Nie wiem, czy pamiętacie, że na początku, gdy Cyrus nakazuje, aby Izrael powrócił, to również bierze to, co Nabuchodonozor zabrał do swojego skarbca ze świątyni Pana, wszystkie te złote naczynia, kosztowności i przywraca je narodowi izraelskiemu kapłanom, aby oni zanieśli je na nowo do tej ziemi, do ziemi Bożych obietnic i odbudowali świątynię i schowali w skarbcu. I każde naczynie, ono było poświęcone, ono nie tylko było zrobione z poświęceniem, ale poświęcone było w szczególny sposób, aby służyło Panu. I myślę, że wróg próbuje zabrać to, co święte i poświęcone Bogu, aby służyło dla Jego chwały, ale przychodzi czas, kiedy Pan to uwalnia, aby powróciło do tego miejsca, gdzie powinno być, by służyć temu celowi, dla którego zostało stworzone. I mam tutaj odniesienie do nas, do ludzi, ludzi wierzących. Oto przychodzi diabeł, aby to, co święte, to, co drogie, to, co szlachetne, to, co cenne, zaskarbić dla siebie. Próbuje cię wziąć w niewolę i podporządkować swoim celom. Ale później przychodzi Bóg ze swoim słowem i on wyrywa to na nowo, aby posłać tam, gdzie powinno służyć, aby brzmiało dla Jego chwały, aby było świadectwem dla Jego chwały, aby inni patrząc mogli się cieszyć, aby służyło zgodnie z przeznaczeniem. Taka jest Boża wola. Oto ty jesteś tym, którego Bóg wybrał i ręka Jego jest nad twoim życiem. Jesteś człowiekiem powołanym do tego, żeby służyć Bożej chwale. Więc nie przejmuj się tylko tym kryzysem, ale popatrz dalej przez wiarę na to, co Pan przygotował. Jego odpowiedź przyjdzie być może poprzez to. On chce, żeby jedynie to było trampoliną, by wynieść cię do tej godności i do tego, do czego zostałeś przez Niego stworzony. I na końcu tej historii widzimy, jak Ezdrasz na klęczkach płacząc modli się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą. I zgromadziło się wokoło niego z Izraela bardzo wielu, tłum mężów, kobiet i dzieci i cały lud zanosił się od płaczu. I robił to widząc pewne rzeczy, które naród izraelski zrobił jeszcze w niewoli. Oni wzięli sobie za żony kobiety, których nie powinny brać, mieli z nimi rodziny, a teraz trzeba było tę sytuację rozwiązać. Ona nie była łatwa. I możecie sobie tylko domyślać, jaki scenariusz się rozgrywał tam na tym płacu. I w tym momencie, kiedy on klęczał i tam płakał, zaczął drżeć, a wraz z nim cały lud siedział tam również i płakali razem i również drżeli z powodu deszczu, który padał. W księdze Aggeusza czytamy, że Pan zatrzymał deszcz, że przyszła spiekota, przyszła susza, ziemia nie wydawała plonów, ale w tym momencie deszcz zaczął padać i padać. Ten człowiek modli się i nawet nie wchodzi do świątyni, ale tam drży cały, wyznaje grzecha, deszcz pada i pada i pada i pada, użyźniając ziemię. I on drży już nie wiadomo, czy z powodu tego, że tak jest przejęty Bożą obecnością, czy z powodu zimna, że ten deszcz wychładza jego ciało, ale jedno jest pewne, drży, a błogosławieństwo zlewa się z nieba wprost, będąc żywym świadectwem Bożej łaski i mocy, ponieważ on woła we dnie i w nocy, a ludzie chcą przyłączyć się do niego i cały wielki tłum się zbiera. Jakże chciałbym, abyśmy byli takimi zalążkami tak wielkich rzeczy, które się dokonują. Aby ludzie widząc nasze zgięte kolana, naszą szczerość przed Bogiem, nasze wyznawanie naszych grzechów. I wierzę, że w tym będzie Boże błogosławieństwo, będzie to chwałą dla innych błogosławieństwem, ale zaczyna się od zgiętych kolan i nawet nie w świątyni, a przed świątynią. I wiecie, co sobie pomyślałem? Wielu z nas przychodzi, aby otrzymać coś wyjątkowego od Boga, żeby otrzymać jakiś dar, żeby otrzymać jakąś odpowiedź, ale tak niewielu z nas reaguje na gotowość pójścia za Bogiem, na Jego warunkach, dla Jego chwały w taki bezwarunkowy sposób. Wielu z nas stoi tutaj, myśląc, żeby Pan dotknął ich życia i jakoś namaścił i poprowadził dalej. A może gdybym dzisiaj zrobił tak, żebyśmy postąpili jak Ezdrasz, po prostu wyszli na środek i to chce, niech padnie na kolana i zacznie wołać. Gwarantuję Ci, że Bożego deszczu nie zabraknie. Gdy Twoje naczynie będzie otwarte, to ono zostanie wypełnione tą chwałą z nieba, która zleje się, która spadnie i wypełni to naczynie. Bóg poruszy Twoje serce, dotknie Twojego życia i poprowadzi się dalej. Twoje życie już nie będzie bez sensu, nie będziesz rzucać do pustego worka, nie będziesz myślał o tym, że masz, ale nie masz tego żadnej radości. Bóg zatroszczy się o Ciebie, kiedy Ty zatroszczysz się o to, co służy Jego chwale. Czy są chętni?